A gościem Radia Zachód jest przewodniczący lubuskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Bogusław Wątor. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Patrzę na zegarek. Sekundy, minuty, godziny mijają do deadline'u, jak to w dziennikarskim żargonie mówimy. A więc w przypadku polityki i porozumienia między Platformą i Sojuszem Lewicy Demokratycznej chodzi o decyzję. Razem czy osobno? Jak będzie w pana ocenie?
Znaczy to jest poza nami, czyli myślę tutaj poza strukturami wojewódzkimi. Tutaj dogaduje się Grzegorz Schetyna z Włodkiem Czerzastym, jeżeli mówimy o tych dwóch podmiotach. I do nich należy karta, a tak naprawdę należy karta przede wszystkim do Grzegorza Schetyny. No to Platforma jest tym, można by powiedzieć, największym, tym rozgrywającym i to oni przede wszystkim rozgrywają i będą ponosić odpowiedzialność, więc...
A jak się panu wydaje, więcej was dzieli czy łączy?
No to jest trudne pytanie, bo zależy z jakiego pułapu i na co będziemy spoglądali, nie? Bo są rzeczy programowe, które nas dzielą na pewno i są rzeczy systemowe, które nas na pewno łączą. Jeżeli będziemy rozmawiali o tych sprawach systemowych, to na pewno będziemy znajdowali wspólne odniesienia. Jeżeli programowe, to pan redaktor sam mi zaraz tutaj będzie pokazywał różnice między naszymi formacjami, no ale ja to zawsze podkreślam, no przecież gdybyśmy byli tacy sami, to byśmy byli w jednej partii.
No ale jednak po wyborach do Parlamentu Europejskiego pewien prognostyk dotyczący zbliżenia się Platformy i Sojuszu Lewicy Demokratycznej wskazuje, że no, są plusy takiego połączenia.
Znaczy, no dla Platformy i dla jej lidera, Grzegorza Schetyny,
potencjalnego,
ale zacznijmy od tego, bo tutaj jest przecież w tej chwili główna rzecz, to jest kluczowa sprawa, no bo jeżeli faktycznie Platformie Obywatelskiej zależy na odsunięciu Prawa i Sprawiedliwości od władzy, no to jedynym rozwiązaniem jest jak najszerszy blok, który będzie w stanie wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. No umówmy się, że sama Platforma Obywatelska z PiS-em nie wygra. W momencie, kiedy Grzegorz Schetyna tak poprowadzi politykę i rozmowy, że nie będzie tych dodatkowych podmiotów, no to z góry jest to skazane na porażkę i to porażkę no nie ze strony czy PSL-u, czy SLD, tylko Platformy Obywatelskiej, ale ja w to akurat no nie wierzę, no to by było głupota. Ja to tylko czysto teoretycznie rozważam taką ewentualność.
Ale bo przecież po wyborach do Parlamentu Europejskiego zyskaliście 5 europosłów.
No i panie redaktorze, jakbyśmy sobie tak zaczęli obliczać, jakbyśmy szli sami, to kto wie, czy byśmy też koło tego się nie zakręcili. Ja powiem tak, że to nie można tak mówić, że tam Sojusz Bóg wie ile zyskał, albo PSL Bóg wie ile stracił, bo też nie stracił, bo no mniej więcej ma te same notowania, które miał, czy tam inne partie, gdzie byśmy, że tak powiem, brali. Te eurowybory pokazały, że niech pan zauważy, patrząc na ilość mandatów PiS do reszty, czyli do opozycji, to jest przewaga tylko jednego mandatu. Jeżeli byśmy...
Mandatach, tak.
No tak, no i dlatego mówię, to nie jest wcale aż taka wygrana, jakby to można było opowiadać.
Ale to
opowiadać.
Też pamiętajmy o tym, że to są wybory do Parlamentu Europejskiego, które tak, raczej są związane z dużymi ośrodkami.
No to różnie, że tak powiem, z tym bywa. I jeżeli byśmy spojrzeli teraz na wynik procentowy i dodali jeszcze do tego tą opozycję, która nie wzięła mandatu, no to byłby wynik lepszy od Prawa i Sprawiedliwości. Więc oczywiście ma pan rację, że tego nie można tak literalnie przekładać, tylko że ja pokazuję pewien trend. A dla nas, dla Sojuszu, to jest trudno powiedzieć, czy lepszy byłby start z Platformą. Ja mówię, jakbyśmy patrzyli tylko partykularnie, poza pewnym interesem właśnie systemowym, nowym programowym, czy jest lepszy start z Platformą, czy jest lepszy start, załóżmy, w tej grupie szerokiej lewicy. Ja nie wiem, możliwe nawet, że pragmatycznie w tej szerszej grupie lewicy więcej byśmy zyskali niż na listach Platformy Obywatelskiej. Z tym, że nie w tym jest rzecz. Dla nas to nie jest jakby najistotniejsze. Ważniejszą rzeczą są kwestie takiego ogólnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość.
No właśnie, spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, zbliżające się wybory, no nie oszukujmy się, tam mamy sytuację raptem może 3 miesięcy do końca kampanii, do wyborów. A co z programem, kiedy jesteście państwo zajęci w tej chwili tymi koalicjami, rozmowami, no, dojdą jeszcze porozumienia, które zdecydują, że na coś w tym programie stawiamy, a tego nie ruszamy. No to bardzo mało czasu na to wszystko.
Panie redaktorze, każda partia, porządna partia polityczna, swój program ma cały czas.
W szufladzie jest gotowy.
To nie jest tak, że któraś z partii nie ma tego programu. Jest kwestia tylko ewentualnie pokazania akcentów, co akcentujemy w danych wyborach. I my ten program mamy, myślę, że nie najgorszy, bo z tego programu, szczególnie z tych spraw socjalnych i tu żeśmy nieraz na ten temat rozmawiali, i czerpie Prawo i Sprawiedliwość, i czerpie Platforma Obywatelska, więc to znaczy się, że ten program nasz jest dobry, więc nie ma problemu, żebyśmy wyszli i ustalili priorytety w układzie właśnie tych haseł wyborczych, bo tak by trzeba było to powiedzieć, bo kwestię programu to mamy.
Czy jak rozumiem, Prawo i Sprawiedliwość sięgnęło do skarbnicy programowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej i dziś w Sejmie 500+ dla niepełnosprawnych. Taką tezę tutaj publicystyczną panu przedstawiam, ale jak rozumiem, zagłosowałby pan za rozwiązaniem, które dzisiaj w Sejmie będzie dyskutowane.
No mi jest trudno powiedzieć, bo zawsze, jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Na pewno kwestia osób niepełnosprawnych jest to duży problem do rozwiązania. To te osoby nie mogą czuć się wykluczone i trzeba z tym problemem się zmierzyć, tym bardziej, że zasiłki, że inne rzeczy od wielu lat, i to nie dotyczy tylko PiS-u, stały w miejscu, czy były niewiele podwyższane i odbiegały od realiów codziennych. Ale tak samo, jeżeli mówimy o osobach niepełnosprawnych, to też ci ludzie starsi nie mogą czuć się wykluczeni. Ja tutaj bym oczekiwał od Prawa i Sprawiedliwości nie takiego trochę PiS-u, bo to też jest dobre. Na przykład leki są dopiero od 70. roku i tylko część refundowana. Ja jak patrzę na moją mamę, to na paletę tam ilość leków, które musi brać, tylko jedne są refundowane.
No dobrze, ale jesteśmy wskazać kolejne obszary do zagospodarowania.
Do 89 roku wszyscy emeryci mieli leki za darmo. I mi się wydaje, że my w tym kierunku powinniśmy pójść. Jeżeli mówimy o tych starszych ludziach, to też czemu Prawo i Sprawiedliwość też nie mówi, ale to dotyczy też tych niepełnosprawnych, bo często bywa tak, ja nie mówię o dzieciach, bo ci, którzy się, załóżmy, rodzą z pewnymi uchybieniami fizycznymi, ale często niepełnosprawność, dlatego ja tutaj to wiążę, często niepełnosprawność dotyka ludzi starszych. I czemu Prawo i Sprawiedliwość, my to mamy w programie, jakby nie czerpnęła z tego, żeby zbudować ośrodki dla osób niepełnosprawnych, tam, gdzie by się nimi zaopiekowano.
Obniżenie podatku z 18% do 17%. I pana ocena tego kroku.
Tak dalej. Bo to jest ważne, tego brakuje. Ja powiem więcej, fundusz nie daje refundacji
nie
na oddziały
czasu
geriatryczne. I dzisiaj, czyli Prawo i Sprawiedliwość nie dba o ludzi starszych, tak naprawdę robi tylko propagandówkę polegającą na tym, że daje 13. pensję
z 18 do 17 punktów procentowych.
Znaczy, to jest znowu, by można powiedzieć, taka propagandówka, bo umówmy się, że...
Przepraszam, ponad 20 milionów Polaków z tego skorzysta. Kilkaset złotych rocznie.
To jest taka propagandówka, jak panie redaktorze, pani znowu powie, że nie mamy czasu. No, lepiej by było, żebyśmy nad trzema tematami się skupili, ale faktycznie o nich porozmawiali, a nie tak powierzchownie lecieli, bo to jest właśnie propaganda. Ja panu powiem inną propagandę, właśnie w tym stylu, co pan przed chwilą chwileczką powiedział. Rząd się chwali, że mamy jeden z największych wzrostów gospodarczych w Europie. A co to jest za istotne, jaki my mamy wzrost gospodarczy? Istotniejsze jest, czy my gonimy państwa o największym PKB, czy od nich odstajemy. I przy tym naszym wzroście gospodarczym, panie redaktorze, na koniec każdego grudnia póki co Niemcy od nas odjeżdżają, Francja od nas odjeżdża, czyli te największe potęgi gospodarcze nam odjeżdżają.
Jest taki wskaźnik, to się nazywa dzień wolności podatkowej. Jest taki dzień w roku, kiedy przestajemy płacić podatek na państwo.
Ale czemu
właśnie
nie odniósł do tego, co ja mówię?
Nie, bo chcę panu powiedzieć, że w tym roku ten dzień był dużo szybciej niż w latach ubiegłych. To oznacza, że Polacy już dużo więcej pracują na własne zyski.
Odnośnie podatków...
Trudno tego nie widzieć.
Ja powiem tak. Czy 1% zbawi...
Jeden punkt procentowy, czyli około 6%.
Czy zbawi? Nie wiem. Ja uważam, że powinno się zastanowić i zrobić większą kwotę wolną od podatku. Tak jak to jest w wielu państwach, też na Zachodzie. Przecież to nie może być tak, że znowuż, jeżeli mówimy o tych najstarszych, emeryci i renciści są największymi płatnikami podatkowymi. Nie, powinno być zwolnienie podatkowe dosyć duże, tak, i to wtedy by odczuli. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia budżetowego, to tylko dodam tak, z punktu widzenia budżetowego to PIT akurat nie jest najistotniejszą rzeczą w kwestii budżetu, są rzeczy ważniejsze. Zresztą my jako SLD żeśmy pokazywali, jak to się robi, bo przy naszych rządach rosło PKB, to my żeśmy praktycznie biorąc doprowadzili do tego wzrostu.
Pozostaje wierzyć, że Prawo i Sprawiedliwość sięgnie do tych rozwiązań. Bogusław Wątor, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w regionie, był gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze.